Radio Wnet. Jest godzina 8.50, małe przegrupowanie tutaj w studiu. Proszę sobie usiąść, nie wiem, tu albo tu, proszę wybrać. Proszę Państwa, w naszym studiu pan Krzysztof Strachota, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Kłaniam się.
A ja może, żebyśmy tak poradzili się tutaj w kolejny etap naszego poranka, to przeczytam opinię z Rzeczpospolitej pana redaktora Jerzego Haszczyńskiego. Nie po raz pierwszy się okazało, że nawet doświadczeni eksperci bardziej zwracają uwagę na populistyczne wypowiedzi do kamer, bardziej interesują ich 200-znakowe wpisy w mediach społecznościowych niż dokumenty i szybciej komentują niż się przekonują, co się wydarzyło. Ja nie wiem, czy taki tutaj sceptycyzm wobec patrzenia na te, nazwijmy to, populistyczne wypowiedzi jest uzasadniony, bo jednak chyba musimy się nimi zajmować, ale coś w tym jest, że rzeczywiście jakby umyka nam to, co się tak naprawdę działo na tej konferencji, bo skupiamy się na tych nieprzyjemnych dla nas wypowiedziach, więc teraz przez chwilę oddajmy głos ekspertom. Zapominamy na chwilę o tym nieprzyjemnym tutaj dla nas kontekście. Oczywiście do niego jeszcze dzisiaj w poranku wrócimy, ale teraz spróbujmy podsumować, co się wydarzyło w polityce światowej, także blisko wschodniej, w trakcie tej konferencji, też w czasie tej drugiej, która miała być, jakby rozumiem, pewną taką jej antytezą. I czy po tym spotkaniu w Warszawie sytuacja na Bliskim Wschodzie i Środkowym jakoś się zmieniła?
Trudno oczekiwać, żeby jedna konferencja, i to w dodatku w Warszawie z całym szacunkiem, mogła tutaj cokolwiek zmienić, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Od kilku dekad mamy niekończące się przegrupowanie sił, próby naruszenia, odbudowy, przebudowy istniejącego układu i siłą rzeczy nie odbywa się to na konferencjach, także w Warszawie. Z drugiej strony to było bardzo ciekawe spotkanie w zupełnie nowym formacie, w zupełnie nowym miejscu. Ileś rzeczy zostało wpuszczone, że tak powiem, do przestrzeni publicznej. Ileś rzeczy wybrzmiało w kuluarowych rozmowach, jak mniemam. Pojawiły się fotografie, których do tej pory nie było, na przykład izraelskiego premiera tuż obok arabskich polityków z państw Zatoki. To są rzeczy dosyć niebywałe, jeżeli nie odejmiemy spotkania w ONZ-cie. Więc myślę, że nie ma co patrzeć skrajnie, czy albo dużo się zmieniło, albo coś się zmieniło, że mamy do czynienia z przełomem, albo się w ogóle nic nie zmieniło.
Ale ta wizja taka, która miała być, że te kraje arabskie, które są nieżyczliwe Iranowi, kraje sunnickie, jak rozumiem, one tutaj się sprzymierzą i będą jakimś takim niedopowiedzianym, ale jednak sojusznikiem Izraela przeciwko tym mocarstwowym dążeniom Iranu, przed którymi tutaj cały czas przestrzega Ameryka. Czy pan sądzi, że to jest w ogóle możliwe?
Tak, no myślę, na swój sposób to funkcjonuje właśnie tak. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie są de facto sojusznikiem Izraela, czy też vice versa. Oni ze sobą współpracują. To, że się spotkali tutaj w Warszawie, również pozwoliło wrzucić do przestrzeni publicznej jakieś rzeczy. To była kwestia właśnie publicznego ustawienia się, że oni są razem z Amerykanami, a nie ma Irańczyków. Że chociaż nie zostało to nazwane wprost w komunikacie końcowym, to jednak kontekst był taki, że dużo miejsca Iranowi poświęcono. To, że próbowano dyskutować o sprawach Bliskiego Wschodu bez Palestyńczyków i bez akcentowania kwestii palestyńskiej, co jest zupełnie nową rzeczą, bo to kwestia palestyńska przez ostatnich 50 czy 70 lat ustawiała kwestię Bliskiego Wschodu i relacje Izraela z państwami sąsiednimi. Tutaj ta kwestia palestyńska gdzieś tam umknęła, a między wierszami się wspominało o nowym zupełnie podejściu do kwestii palestyńskiej, która mogła być ustalona między Izraelem a państwami arabskimi.
Jak pan sądzi, bo cały czas jest mowa o jakimś takim już prawie mitycznym pranie Donalda Trumpa, który ma jakoś inaczej tutaj ustawić te sprawy izraelsko-palestyńskie. Jak pan sądzi, jako obserwator tej części świata, gdyby miał rzeczywiście dojść do jakiegoś kompromisu, to w jaką stronę on musiałby iść? Co tam by się musiało właściwie wydarzyć?
Musiałoby się wydarzyć to, że państwa arabskie uznałyby ambicje, pretensje Izraela do części okupowanych terytoriów i musiałoby sfinansować proces pokojowy. Znaczy wziąć na siebie również spacyfikowanie elity palestyńskiej. Obcięcie im finansowania z rozmaitych państw i środowisk arabskich i zneutralizowanie tej wrogości wobec Izraela. Jedną z rzeczy, która się pojawiała w mediach tak bardzo sądująco, była na przykład kwestia budowy państwa palestyńskiego w okolicy Strefy Gazy, jako zupełnie niepodległego państwa. Dyskutuje, testuje się bardzo wiele rzeczy. W zamian oczywiście Izrael by mógł się w pełni otwarcie zaangażować w zwalczanie Iranu razem z państwami arabskimi.
No tak, można zneutralizować oczywiście elitę palestyńską. Pytanie, czy da się zneutralizować Palestyńczyków? Czy pan sądzi, że te lata nienawiści, te tysiące ludzi, którzy wciąż, bo już kolejne pokolenie żyją w tych obozach dla uchodźców, na przykład w Libanie, coś z nimi trzeba jakoś zrobić, jakoś trzeba im przedstawić ofertę, żeby oni chcieli zaprzestać tej walki.
Ja osobiście powątpiewam, czy udaje się zneutralizować, ale to Izraelczycy, Amerykanie, Arabowie są bliżej, więc być może oni widzą rzeczy, których ja nie widzę. Być może zakładają, że za pomocą pieniędzy, inwestycji, stworzenia warunków do pracy, tego typu rzeczy można zdobyć ich serca. Ja osobiście powątpiewam, ale historia na tym polega, że próbowało się w historii takiej drogi na skróty. Zobaczymy.
Było jeszcze jedno spotkanie, było spotkanie w Soczi, tam się spotkało trzech poważnych panów. Co tam zostało postanowione, albo przynajmniej powiedziane?
Prezydenci Turcji, Iranu i Rosji pokazali jakby swoją jedność, pokazali, że na tle szczytu spotkania warszawskiego, to oni są tutaj faktycznymi politykami, którzy decydują o przyszłości przynajmniej konfliktu syryjskiego, czyli wpływają na cały Bliski Wschód. Zamanifestowali jedność i wolę dialogu politycznego, ale tak naprawdę pokazali, że zresztą to nie jest jakby zaskoczenie, bo to w ten sposób funkcjonuje ten trójkąt rosyjsko-turecko-irański, że między nimi są bardzo duże napięcia, bardzo duże nieporozumienia. Mają w tej chwili w Syrii szereg problemów związanych z wyjściem Amerykanów. To jest scenariusz, na który oczekiwała i Rosja, i Turcja, i Iran, a teraz jest problem, co zrobić w takim razie z północną i wschodnią Syrią. Dyskutowali o Idlibie, czyli o prowincji, która jest jako jedyna kontrolowana przez opozycję sunnicką, którą miała spacyfikować Turcja, ale Turcja tego nie zrobiła, więc jest taki element jakby przepychania się wzajemnie i między tymi trzema państwami, co tu dalej zrobić. Jest impas nowy, ewidentnie wyjście Amerykanów otwiera nowy etap w Syrii.
Turcja, którą pan się na co dzień przede wszystkim zajmuje w swojej praktyce badawczej, to właściwie czego? Czego oczekuje? Jaki jest interes Turcji? No bo mniej więcej można tutaj zdefiniować interesy Izraela, Arabii Saudyjskiej. Interesuje mnie, czego chce to wschodzące i awanturujące się mocarstwo.
Jeżeli nie będziemy patrzyli jakieś strategiczne i dalekosiężne interesy i takie bardzo, jak powiem, gwiezdne, tylko spróbujemy spojrzeć na takie rzeczy wymierne w perspektywie najbliższych miesięcy czy roku, to to, czego chciałaby Turcja, to jest zapewnić sobie, że nie powstanie żadne państwo kurdyjskie w Syrii. Środkiem do tego byłaby kwestia budowy strefy buforowej wzdłuż granicy turecko-syryjskiej, kontrolowanej przez siły tureckie albo przez jej klientów, żeby zabezpieczyć się przed oddziaływaniem Kurdów na swoje terytorium. Kolejną rzeczą, którą by chcieli, to jest zapewnienie sobie kontroli nad częścią terytorium syryjskiego, mówię o pośredniej kontroli, która mogłaby dać schronienie ludności sunnickiej, w tej chwili zgrupowanej w regionie Idlib, która mogłaby być obszarem, gdzie mogliby wracać uchodźcy syryjscy przebywający obecnie w Turcji. To jest blisko 3 miliony ludzi w Turcji w tej chwili i w ciągu ostatnich miesięcy Turcy zapewniają, że 300 tysięcy już wróciło do Syrii na tereny kontrolowane przez Turków. I to są takie bardzo doraźne rzeczy. Przede wszystkim Kurdowie, likwidacja PKK, ewentualnie jego bardzo poważna neutralizacja, zabezpieczenie długofalowe swoich interesów w Syrii od strony kurdyjskiej i zapewnienie sobie jakiegokolwiek wpływu na część Syrii, która jest właśnie związana z Arabami sunnitami, żeby móc rozwiązywać problem uchodźczy.
Tutaj cały czas jest kwestia sytuacji wewnętrznej w Iranie, no bo Amerykanie już właśnie nawet nie ukrywają, że interesuje ich właśnie zmiana władzy, zmiana, jeśli nie systemu władzy, to przynajmniej tej grupy rządzącej. Pytanie, czy to w ogóle jest możliwe?
Trudno powiedzieć, to się do tej pory nie zdarzyło, więc nie ma tutaj precedensów, jeżeli chodzi o to, żeby Amerykanów udało się zrealizować plan obalenia reżimu, tak zwanego reżimu ajatollahów w Iranie. Pomysł, żeby zmienić reżim, żeby doszło do demokratycznych zmian w Iranie, jest podnoszony od czasów rewolucji Khomeiniego, czyli już 40 lat. Iran, jak do tej pory okazuje się być niezwykle odporny na wszelkiego rodzaju naciski, presje, rozgrywanie, generowanie konfliktów wewnętrznych i tak dalej. Tak jak to w takich sytuacjach. Może to jeszcze robić przez kolejne dekady, a może się złożyć w ciągu dnia.
No dobrze, ale jeśli chodzi o podejście tych innych krajów do Iranu, czy one rzeczywiście jest tak, że ta argumentacja, którą Amerykanie tutaj promują, taka niesłychanie agresywna wobec tego kraju, taka mówiąca, że to właśnie Iran, i Izrael też to oczywiście powtarza, jest tutaj tym głównym źródłem napięcia na Bliskim Wschodzie. Czy to rzeczywiście jest przyjmowane w tym świecie sunnickim?
W świecie sunnickim akurat tak, znaczy oni, większość Arabów sunnitów z Bliskiego Wschodu faktycznie boi się Iranu, znaczy dostrzega w nim bardzo silne państwo, bardzo duże ambicje, zdolność do tego, żeby zbudować nowoczesne państwo w oparciu o własne siły, z bardzo mocną tożsamością perską i jednocześnie szyjską, a więc obcą i wrogą zarówno arabskiej, znaczy Arabom jako Arabom i sunnitom jako sunnitom. Tak, Iran budzi poważne przerażenie na Bliskim Wschodzie.
I tu powstaje to pytanie, które usiłuję zadawać różnym ekspertom, odpowiadają różnie, ale ja wciąż jeszcze nie uzyskałem takiej odpowiedzi, która by mnie przekonała. Być może wynika to z mojego braku wiedzy i zrozumienia rzeczywistości, ale czy to jest tak, że problem leży w tym jednym reżimie irańskim, tym, który rządzi w tej chwili, czy problem raczej polega na tym, że to są po prostu dążenia mocarstwowe młodego, silnego społeczeństwa i niezależnie od tego, jaką będzie mieć barwę, kto tam będzie rządził, to ten Iran będzie się musiał rozpychać, bo po prostu jest zbyt duży i jest potencjalnym mocarstwem.
Ja skłaniam się ku tej drugiej odpowiedzi. Niezależnie od tego, z jakim reżimem mamy, z jakim rządem mamy do czynienia w Iranie, jest to państwo, które ma na tyle duży potencjał i ambicje i dorobiło się na tyle takiego instynktu, że tak powiem, ekspandującego, że gdyby doszło do jakiejś płynnej i pokojowej tranzycji władzy na rzecz sił pokojowych, to ta polityka by demokratycznie, ta ekspansja Iranu dalej by trwała.
Ja wiem, że nie można takich pytań zadawać naukowcom, ale można chyba ekspertom z ośrodków analitycznych, także pracujących dla Rzeczpospolitej Polskiej. Jak pan sądzi, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać? Co się będzie działo teraz na Bliskim Wschodzie, po tej konferencji, po tej drugiej konferencji?
Wydaje mi się, że to samo, co do tej pory, tylko bardziej. Znaczy, jeszcze raz, nie konferencja jest tutaj jakby głównym czynnikiem, tylko wychodzenie Stanów Zjednoczonych z Syrii. To tworzy pewną próżnię, to sprawia, że państwa zaangażowane w konflikty bliskowschodnie będą próbowały to wypełnić. Odejście Amerykanów, tak jak mówię, zachwiało pewną równowagę i logikę tego trójkąta Ankara, Teheran, Moskwa. Więc to samo, co do tej pory, tylko bardziej.
Tak samo, tylko bardziej. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Strachota, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej w Ośrodku Studiów Wschodnich, był gościem, mam nadzieję, że nie ostatni raz, Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, jest godzina 9:02 i czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Ale zanim oddam głos Aleksandrowi Wierzejskiemu, proszę państwa, to jeszcze jedna tutaj krótka też relacja międzynarodowa, bo tak, była konferencja w Warszawie, była oczywiście ta konferencja w Soczi, ale była też doroczna konferencja bezpieczeństwa w Monachium. To jest to doroczne wydarzenie, największe na świecie spotkanie ekspertów do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, w których biorą udział szefowie państw, rządów, ministrowie. To jest to miejsce, gdzie swego czasu Amerykanie ogłaszali reset z Rosją. To jest to miejsce, gdzie prezydent Putin mówił Zachodowi i światu różne mniej lub bardziej niesympatyczne rzeczy. A co się działo w tym roku na konferencji w Monachium? Bo tak jakoś w polskich relacjach ona trochę była w cieniu tego, co się działo w Warszawie. Z tym pytaniem zwracam się do pani Olgi Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszyca. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co się wydarzyło w tym roku w Monachium? Czy padły jakieś ważne słowa, deklaracje?
Ja bym się ograniczyła tutaj jednak do tej rysy, jaka pojawiła się w stosunkach Berlin-Waszyngton. Rysy, która jest widoczna już od bardzo długiego czasu, a na pewno od momentu, kiedy Donald Trump stanął na czele Ameryki. I tu jest taki ciekawy wątek. Wydaje mi się, że powinniśmy się troszeczkę nad tym pochylić. Angela Merkel podczas swojego wystąpienia, które zresztą zostało skwitowane jako niesamowicie elokwentne przez media niemieckie, ona stwierdziła, że skoro rosyjski gaz prowadziliśmy w znacznym zakresie podczas zimnej wojny, nie rozumiem, dlaczego obecne czasy miałyby być na tyle gorsze, żebyśmy nie mówili o Rosji jako o partnerze. I to oczywiście w tym wystąpieniu było odniesienie do Nord Stream 2, czyli do budowy gazociągu tak skrytykowanego przez Stany Zjednoczone i wiceprezydenta Mike'a Pence'a podczas tego szczytu w Monachium. I to jest zastanawiające, ponieważ Angela Merkel w zasadzie powiedziała zdania, które zdradzają jej albo nieznajomość historii, albo jej totalną ignorancję, ponieważ w 1970 roku, kiedy kanclerz Willy Brandt wraz ze swoim doradcą do spraw nowej polityki wschodniej Egonem Barrem zacieśniali te stosunki gazowe ze Związkiem Sowieckim, było to robione wbrew Stanom Zjednoczonym i sprawa była dosyć na ostrzu noża wtedy postawiona, więc nie rozumiem, dlaczego Angela Merkel tutaj posługuje się argumentem zimnej wojny, że wtedy można było, więc dzisiaj tym bardziej. To mnie tak troszeczkę zdziwiło. Natomiast zastanawia mnie jeszcze jedno. Ta mowa Angeli Merkel została potraktowana jako taka mowa wieńcząca generalnie jej kanclerzowanie i w Niemczech została odebrana właśnie jako coś niesamowitego i taki przytyczek w nos Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, który jak wiadomo nie cieszy się również w społeczeństwie niemieckim wielkim poważaniem. I Niemcy po prostu brną w taką ślepą uliczkę odwracania się od Stanów Zjednoczonych. I to w zasadzie jest widoczne na każdym polu. Czy weźmiemy na przykład pod uwagę ostatnie sondaże świadczące o tym, że społeczeństwo niemieckie jest w stanie bardziej zaufać Rosji, czy nawet Korei Północnej niż Stanów Zjednoczonym. Świadczą o tym, że na przykład ten antyamerykanizm społeczeństwa niemieckiego i elit niemieckich jest posunięty bardzo daleko. I ta konferencja monachijska, która już po raz 55 raz się odbyła, ona jest tutaj najlepszym dowodem na to, że już nie możemy mówić nawet o rysie, ale o bardzo głębokim podziale między Berlinem a Waszyngtonem. I jestem ciekawa, czy ten podział znajdzie teraz kontynuację w nałożeniu na przykład ceł amerykańskich na niemieckie samochody.
Czyli jeszcze raz podsumowując, przemówienie traktowane przez wielu jako taki pewien testament polityczny Angeli Merkel w kwestii bezpieczeństwa było z jednej strony pochwałą Nord Streamu, a z drugiej strony takim odseparowywaniem się mentalnym od Ameryki.
Na pewno, ponieważ to przemówienie miało charakter takiego zrugania w zasadzie Stanów Zjednoczonych, ponieważ ono się sprowadzało do apelu opamiętajcie się. I Angela Merkel jawiła się podczas tego przemówienia jako taki mąż stanu, który dysponuje wieloletnim doświadczeniem w kontaktach międzynarodowych, również ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą ta współpraca powiedzmy z Obamą układała jej się rewelacyjnie również na gruncie prywatnym. I Merkel jest właśnie tym takim mentorem, który poucza Stany Zjednoczone. Oczywiście za tym stoją interesy państwa niemieckiego. I jedna sprawa to jest oczywiście Nord Stream i forsowanie budowy gazociągu, ale druga sprawa to jest właśnie kwestia tych ceł, bo jak sobie przypominamy na przykład ofensywę taką dyplomatyczną Olafa Scholza, szefa ministra finansów Niemiec na szczycie G20, kiedy rozstrzygała się kwestia nałożenia bądź nałożenia ceł na stal przez Stany Zjednoczone. Wtedy sytuacja była niesamowicie nerwowa i to był tak naprawdę pierwszy krok do tej wojny nerwów, wojny handlowej między Stanami a Niemcami. Teraz mamy auta i Niemcy już teraz bardzo się obawiają na przykład tego cła nałożonego, które może być nałożone na niemieckie samochody, ponieważ już teraz szacuje się, że to będą niesamowite straty dla niemieckiej gospodarki. Liczone nawet, mówi się tutaj o 7 miliardach euro rocznie strat. Więc już naprawdę bardzo nerwowo zrobiło się w Berlinie i to nie jest kwestia, nie wiem, tylko NATO, Iranu, Rosji, Nord Streamu, ale również po prostu niemieckiej gospodarki. Wiadomo, że ten przemysł samochodowy w Niemczech to jest taki okręt flagowy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Świat się rzeczywiście zmienia. Pani Olga Doleśniak-Harczuk mówiła o tym, co się działo na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia.
Jest godzina 9:08 i teraz ciąg dalszy przeglądu. Aleksander Wierzyński.
W dwóch słowach czekamy na wypowiedź premiera dotyczącą tego, czy na wyjazd, czy do Izraela pojedzie minister Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Przeglądamy Gazetę Wyborczą i tam Bartosz T. Wieliński uznał słowa Izraela Kaca. Pamiętamy, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, to cytat z premiera Izraela Itzaka Shamira, więc Bartosz T. Wieliński uznał te słowa za kontrowersyjne. Kontrowersyjne. Stefan Thompson z kolei zapytał się Izraela Kaca, co w takim razie wyssali z mlekiem matki Niemcy? I odpowiedź na to pytanie, czekamy. Taśmy Kaczyńskiego, Gazeta Wyborcza, publikuje kopię dowodu wypłaty 50 tysięcy złotych, które Gerald Birgfellner miał w centrali PiS przekazać jako zapłatę za podpis księdza. Wypłacił te pieniądze 7 lutego 2018 roku w odległości 2 kilometrów od Nowogrodzkiej. No czy państwo, czy jakieś większe dowody są potrzebne na straszne rzeczy? W centrali PiS tego samego dnia Austriak miał wręczyć kopertę dla księdza, ale nie pamięta dla kogo. Natomiast zeznał pod przysięgą, że kopertę miał w ręku Jarosław Kaczyński. No i pytanie, jaki wpływ ten szokujące informacje będą miały dla całej sprawy. Kolejna rzecz, którą żyją media w alternatywnej rzeczywistości, to jest wycinka 23 hektarów lasu na Mierzei Wiślanej. To jest kolejna afera po morderstwie kornika po zmarłej wiewiórce i rzezi dzików. W Polsce teraz moskiewskie media głoszą obronę polskich lasów, a zwłaszcza tego kawałka na Mierzei Wiślanej, ponieważ zaczęła się tam inwestycja polegająca na zrobieniu tego krótkiego w sumie kanału w Radiu Wnet. Śledzimy to od lat. Teraz wygląda, że sprawy i budowa ruszyła i również ruszyli przeciwnicy tego kanału. Wymyślili, że będą teraz bronić lasu. Fabryka samochodów elektrycznych ma kosztować 4,5 miliarda złotych i ma być finansowana między innymi przez spółki energetyczne. Dowiedział się dziennik Gazeta Prawna. Taka fabryka ma powstać w Polsce. 1,520 mld ma pochodzić z finansowania dłużnego, czyli kredyt, ale większość włożą spółki energetyczne, udziałowcy Electromobility Poland. I to jedna z głównych ciekawych nowych wiadomości, które się pojawiły. Jeszcze jeden news na koniec o 37-letniej Norweżce, która została zatrzymana w Rostocku. Dlaczego jest to ciekawe? Ponieważ Norweżka podróżowała z 12-letnim synem, którego wykradła Barnevernę i udawała się do Polski, gdzie najprawdopodobniej chciała uzyskać azyl. Na szczęście Jugendamt to jest organizacja powołana jeszcze w czasach hitlerowskich Niemiec, zadziałało, zatrzymała Norweżkę, oddzieliło syna od przestępczej matki i oboje wrócą ciupasem do Norwegii.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście, proszę państwa, jest tak, że we wszystkich gazetach jest mowa o tych sprawach międzynarodowych, natomiast w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie cały czas jest Kaczyński, były taśmy Kaczyńskiego, jest koperta, teraz jest jakiś wydruk z banku.
2 kilometry od siedziby PiS-u. Czy potrzeba jeszcze jakichś dowodów?
Tego nie wiemy, ale jest w tym pewien rzeczywiście taki, nazwijmy to, prowincjonalizm jednak międzynarodowy. My będziemy dalej opowiadać państwu również, co się dzieje na szerokim świecie. Jeszcze dwie informacje szybkie ze świata muzułmańskiego. Maciej Jastrzębski, Aleksander Wierzejski wróci do godziny 12.
Dokładnie. Źródło to Al Arabiya, czyli agencja informacyjna z siedzibą w Emiratach Arabskich. Właścicielem tej agencji jest Arabia Saudyjska. Pisze o tym, że Bashar al-Assad, prezydent Syrii, nazwał Erdoana małym najemnikiem Amery. Prezydent Syrii powiedział również, że terytorium, na którym operują dziś Turcy, to jest północno-zachodnia Syria, to to samo terytorium, o dostęp do którego błagali Amerykanie na początku wojny syryjskiej. Assad powiedział, że jedynie syryjska armia jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podmiotom w północnej Syrii, nie zaś siły kurdyjskie sprzymierzone z USA, gdyż USA tychże podmiotów nie obroni. Prezydent podkreślił, że jakiekolwiek obce oddziały na terytorium Syrii będą traktowane jako siły okupacyjne. Assad przestrzegł również kurdyjskie oddziały, że Ameryka nie znajdzie dla nich miejsca ni w swoim sercu, ni na swoich kolanach, jedno tylko we własnej kieszeni. Kurdowie zaskoczeni decyzją Donalda Trumpa o wycofaniu USA z Bliskiego Wschodu szukają porozumienia z Damaszkiem, obawiając się wiszącej w powietrzu ofensywy tureckiej. Pretraktacje jednak posuwają się bardzo powoli. I drugi artykuł. w związku z poprzednim. Ameryka grozi wstrzymaniem wsparcia dla syryjskich sił demokratycznych i mówi nie dla sojuszu z Asadem. Wysokiej rangi dowódca sił amerykańskich dał rozkaz do wstrzymania wsparcia dla kurdyjsko-syryjskich oddziałów Demokratycznej Federacji Północno-Wschodniej Syrii, jeśli te sprzymierzą się z Basharem al-Asadem. Amerykański generał i dowódca sojuszu do walki za państwem islamskim Paul LaCamera oznajmił, że Stany nie będą w stanie nie będą w takiej sytuacji dłużej wspierać oddziałów kurdyjskich, nawet jeśli te będą kontynuować walkę z państwem islamskim. I to na tyle.
Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jastrzębski, Przegląd Prasy Arabskiej. Jest godzina 9:14.